Resztki. 8 miesięcy wspólnoty pańskiej w Iwaniu. Istnieje w Ein Sof, czyli w samym nieskończonym, w boskim źródle, absolutne dobro, które jest początkiem i źródłem wszelkiej doskonałości i dobra na świecie. Jest doskonałością, a doskonałość nie potrzebuje zmiany. Jest dostojna i nieruchoma. Nie ma w niej żadnego ruchu. Ale dla nas, którzy patrzymy z dołu stworzenia, z daleka, ten bezruch wydaje się martwy, jest więc zły. A przecież doskonałość wyklucza ruch, tworzenie, zmiany, więc samą możliwość naszej wolności. To dlatego mówi się, że w głębinach absolutnego dobra ukryty jest korzeń zła, który stanowi zaprzeczenie każdego cudu, każdego ruchu i tego, co jest możliwe i co może się jeszcze zdarzyć. Dla nas więc, dla ludzi, dobro jest czym innym niż dla Boga. Dla nas jest ono napięciem między doskonałością Boga a Jego wycofaniem się, żeby mógł powstać świat. Dla nas dobrem jest nieobecność Boga tam, gdzie mógłby On być. Nachman rozciera zziębnięte palce. Nie może przestać. Zdania atakują jego umysł. Gdy rozbiły się naczynia i powstał świat, od razu zaczął piąć się tam, skąd upadł, zbierając się od dołu do góry, od mniej do bardziej doskonałego. Świat wznosi się coraz wyżej i doskonali. Zdobywa nowe dobra i dodaje do poprzednich. Organizuje uwolnione ze skorup materii iskry w siłę i blask. To jest tikkun, proces naprawy, w którym człowiek może pomóc. Ten proces wznoszenia się musi przekraczać prawo, które już jest, i tworzyć nowe prawo, żeby je potem znowu przekroczyć. Nic nie zostało dane w tym świecie martwych skorup raz na zawsze. Kto nie porusza się w górę, ten stoi, to jest spada w dół. To ostatnie zdanie nagle go uspokaja. Przeciąga się i patrzy na śpiącą Weigelę. Ogarnia go wzruszenie. Gdyśmy ze śpiewem przechodzili Dniestr, tym razem śmiało i jawnie, bo mieliśmy w ręku list królewski, który nas wolnymi w tym kraju czynił, pomyślałem, że wszystko układa się jakby we wzór z kamieni, z których to każdy jest osobnym kolorem i gdy są rozrzucone, nie widać między nimi żadnego związku i podległości. Lecz gdy ułożone podług porządku pewnego, odsłaniają one obraz widomy i oczywisty. Iwanie musiało nam być dane, żebyśmy stworzyli tutaj wielką rodzinę, która przetrwa lata i nawet gdyby nas znowu rozproszono, gdybyśmy mieli poginąć gdzieś w świecie, to te więzi iwańskie na zawsze pozostać muszą, bo my tutaj w Iwaniu jesteśmy wolni. Gdybyśmy tak dostali ziemię swoją własną, jak powiada Jakub, na całe życie nasze i życie naszych dzieci, żebyśmy się mogli rządzić według naszych praw, nikomu innemu nie wadząc, nie balibyśmy się śmierci. Jak kto ma kawałek ziemi, robi się nieśmiertelny. Był pewien mędrzec w Wilnie, nazywał się Heszel Coref i nauczał on, że według gematrii istnieje numerologiczna identyczność między słowami Polin, czyli Polska, a imieniem biblijnego wnuka Ezawa Zefo. Opiekuńczy anioł Ezawa i jego rodziny to Samael i on jest także opiekunem Polski. Polska powinna być prawidłowo nazywana Królestwem Edomu. Imię Zefo ma te same litery hebrajskie co Zafon, północ. I mają one taką samą wartość jak Polin Lita, czyli Polska Litwa. A jak wiadomo, Jeremiasz 1,14 mówi, że kiedy przyjdzie zbawienie, zacznie się od kraju na północy, to jest od Polski i Litwy. Edom jest krajem Ezawa, lecz tutaj, teraz, w ciemnościach świata, Edom znaczy Polska. Pójść do Edomu to przyjść do Polski, to jasne. Tu weźmiemy na siebie religię Edomu. Tak mówił Elisza Shor jeszcze w Smyrnie i tak ja mówiłem. Teraz wszystko to się ziszcza, lecz nie byłoby tego, gdyby nie Jakub. Kiedy na niego patrzę, to widzę, iż są ludzie, którzy rodzą się z czymś takim, na co słowa znaleźć nie umiem, a co sprawia, że inni czują wobec nich respekt i ich szanują. Nie wiem, co to jest. Czy to postawa ciała, czy wysoko noszona głowa, wzrok przenikliwy, sposób stawiania kroków, a może jakiś duch unoszący się wokół niego, anioł, który mu towarzyszy? Wystarczy, żeby wszedł gdziekolwiek, czy to do najgorszej szopy, czy do najświetniejszej komnaty, a już wszystkie oczy kierują się na niego i pojawia się w nich wyraz zadowolenia i uznania, choć jeszcze nic nie zrobił, nic nie powiedział. Przyglądałem się wiele razy uważnie jego twarzy, nawet gdy spał. Już to mówiłem, nie jest to piękna twarz, ale bywa piękna. Nie jest to brzydka twarz, ale bywa odrażająca. Jego oczy potrafią być łagodne i smutne jak u dziecka. Te same oczy umieją patrzeć bezwzględnie, jak oczy drapieżcy, który obserwuje swoją ofiarę. Widać w nich wtedy coś prześmiewczego, drwiącego, od czego chłód przenika ciało. Nie wiem nawet, jaki mają dokładnie kolor, bo i on się zmienia. Czasem bywają całkiem czarne, bez źrenic i nieprzeniknione. Innym razem nabierają złoto-brązowych odcieni, są jak ciemne piwo. Raz dostrzegłem, że w istocie swej najgłębszej są żółte jak u kota i tylko przyciemnia je dla innych niby łagodny cień. Pozwalam sobie pisać o Jakubie w taki sposób, bo go kocham. Bo jako kochający go daje mu większe prawa i przywileje niż komukolwiek innemu. Lecz boję się, iżbym nie popadł w miłość ślepą, przesadną i niezdrową jak ów Herschele, który gdyby tylko mógł, położyłby się jak pies u jego stóp.